dotyka, leczy. Jeśli chcesz, tu i teraz.
Duchu Święty, przyjdź, działaj z mocą w nas. Duchu Święty, przyjdź,
Ojciec i Duch.
Jezus Chrystus. Najserdeczniej wszystkich Państwa witam. Drodzy Państwo, w sobotę w sposób szczególny tutaj zajmujemy się zagrożeniami duchowymi. Okres Adwentu, choć jest radosnym oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana, domaga się postawy czujności. A więc także podjęcia walki ze złem, uświadomienia sobie tej walki, potrzeby tej walki. Zresztą teksty traktujące o powtórnym przyjściu Jezusa, tak zwanym Dniu Pana czy Dniu Paruzji, wyraźnie ukazują potrzebę, postawę czuwania. Postawa czuwania to po prostu walka ze złem, z grzechem, ze złem rozumianym zarówno w sensie osobowym, jak i w sensie przedmiotowym. Człowiek, który chce żyć w łasce uświęcającej, nie może lekceważyć tego wymiaru walki. Nic samo z siebie, drodzy Państwo, nie przyjdzie. Podobnie jak człowiek, który posiada pole, samo z siebie nic nie wyrośnie. Trzeba ziarno, czy warzywa, czy cokolwiek innego zasiać. Trzeba nad tym czuwać, żeby się właściwie rozwijało, stwarzać odpowiednie warunki potrzebne do rozwoju, wyrywać chwasty, usuwać szkodniki, choroby ewentualnie, jakie by się pojawiły, rodzaje, powiedzmy, grzybów, czy pleśni, czy czegokolwiek. Tak samo w odniesieniu do tej walki duchowej. Potrzeba tej walki wynika zarówno z trudności z naszej natury, jak i także z zewnątrz. Wielu ludzi, nawet uważających się za chrześcijan, traktuje postać szatana jako przeżytek jakichś przestarzałych tradycji, bowiem on tutaj spełnia rolę niestety istotną w kwestii szkodzenia człowiekowi, odwodzenia go od Boga. Jednak Kościół wspierany świadectwem egzorcystów, mistyków i świętych mówi jasno: nasz przeciwnik istnieje i bez przerwy działa, aby ludzi zgubić, oderwać od Boga, a zatracić w piekle. Dlatego muszą być czujni, gotowi do walki z tym zewnętrznym wrogiem w każdej chwili. Aby walka ta była skuteczna, powinni nauczyć się tej sztuki prowadzenia i zwyciężania w duchowych bitwach. W dniu dzisiejszym zajmiemy się takim aspektem walki duchowej. Będzie się dokonywać przez przedstawienie postaci świętej siostry Józefy Menendez, która urodziła się w Madrycie 4 lutego 1890 roku, mając zaledwie 11 lat, w dzień pierwszej Komunii Świętej. Pragnęła poświęcić się Bogu. Ofiarowała swoje życie, swoje serce Jezusowi i przyrzekła mu zachowanie czystości, dziewictwa i także tego, że nie będzie mieć innego pragnienia nad to, by podobać się Panu Jezusowi. A obawiać się będzie jedynie tego, aby go nie zasmucać. Na podstawie konkretnych postaci, ich życia, ich walki ze złem, także my, drodzy Państwo, możemy, powinniśmy się uczyć naszego zmagania się ze złem. Oczywiście okoliczności życia, pracy każdego człowieka bywają inne. Niemniej jednak istota walki pozostaje ta sama. I temu poświęcimy więcej miejsca w dniu dzisiejszym. Pierwszym spowiednikiem Józefa Menendez i kierownikiem duchowym zarazem był jezuita José María Rubio, który został kanonizowany w Madrycie 4 maja 2003 roku przez papieża Jana Pawła II. Wiedział, że Józefa pociągał kult serca Jezusa, a mimo to podpowiedział jej wstąpienie do sióstr wynagrodzenia. Rezygnując zatem z zaproszenia do Karmelu i bycia karmelitanką, posłuszna ojcu duchownemu, rozpoczęła życie zakonne u wynagrodzicielek serca Maryi. Jezus jednak wkrótce upomniał się o swoją oblubienicę. W 1919 roku, kiedy Józefa miała 26 lat, otrzymała wiadomość, że Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego Sacre Coeur może ją przyjąć pod warunkiem, że formację zakonną odbędzie we Francji. To dla Józefa oznaczało opuszczenie Hiszpanii na zawsze. Pragnienie bycia bliżej Jezusa było jednak większe niż ten warunek. Tak mówiła sobie: Jezus mnie zabrał. Nie miałam sił ani pieniędzy, nic zdaje się prócz miłości, ale byłam w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego. Ja zawsze tak samo słaba, ale On podtrzymywał mnie jak zawsze. Istotą duchowości siostry Józefy było Najświętsze Serce Jezusa. Jezus sam kilkakrotnie wprowadzał ją do swojego serca. Udzielił jej tego doświadczenia, by mogła lepiej i wyraźniej zrozumieć sens miłosierdzia Bożego i aby nie poddała się w chwilach najtrudniejszej próby, które jej przygotował zejścia do piekieł. Tak, drodzy Państwo, może to się wydawać szokujące, ale Bóg dawał swoim świętym różne doświadczenia, także doświadczenia tego, co wiązało się z najczarniejszą, więc najtragiczniejszą formą, oczywiście w sensie duchowym, formą egzystencji, by móc doświadczyć rzeczywistości zła, ale po to, by na tle tego doświadczenia ukazać wielkość Bożej miłości, miłosierdzia i także potrzebę ratowania dusz. I to było udziałem, jest udziałem wielu świętych. Świętej Faustyny Kowalskiej, ale wcześniej świętej Józefy Menendez. Za chwilę dalsze konkrety dotyczące jej życia i tego, co Pan Jezus chciał jej objawić, o czym pouczyć świat przez jej osobę. W życiu siostry Józefy od początku życia zakonnego tutaj towarzyszyły mocne pokusy, a wszystko po to, aby z niego, to znaczy z tego życia zakonnego, zrezygnowała. Często chwytała ją jakaś moc niewidzialna i uderzała pięściami. Otaczały ją jakby nieokiełznane tłumy, których krzyki mroziły krew w żyłach. Na przykład pojawiał się niespodziewanie czarny pies, czasami wąż, a nawet fałszywy Jezus. W cudzysłowie oczywiście, który nie potrafił wypowiedzieć własnymi ustami, że jego matką jest niepokalanie poczęta. Gdy Jezus rozpoczynał przekazywanie orędzia miłosierdzia Bożego, wściekłość szatana wzrastała jeszcze bardziej z dnia na dzień. Wbrew pozorom była to moc łaski Bożej, która posługując się siostrą Józefą, chciała uchronić świat od najgorszego, wolnego wyboru piekła, czyli życia bez Boga. Na polecenie Jezusa siostra Józefa napisała: wleczono mnie długą drogą pogrążoną w ciemnościach. Ze wszystkich stron słyszałam straszliwe krzyki. W ścianach tego wąskiego korytarza znajdowały się zagłębienia, jedne naprzeciw drugich, skąd wychodził dym niemal bez płomienia, a jego zapach był nieznośny. Stamtąd też głosy potępieńcze miotały różnego rodzaju bluźnierstwa i nieczyste słowa. Jedni przeklinali swe ciało, inni swych rodziców. Drudzy wyrzucali sobie, że nie korzystali ze sposobności i ze światła, aby porzucić zło. Była to wrzawa pełna wściekłości i rozpaczy. Wleczono mnie przez to przejście, w rodzaju korytarza, który nie miał końca. A potem otrzymałam takie gwałtowne uderzenie, że zgiętą we dwoje wepchnęło mnie ono do jednej z tych nisz. Czułam się jakby ściśnięta między rozżarzonymi płaszczyznami i przebita igłami. Naprzeciw mnie i obok dusze przeklinały mnie i bluźniły. To sprawiało mi najwięcej cierpienia. Ale czego nie można porównać z żadną katuszą, to udręka duszy, która widzi, że jest odrzucona przez Boga. Zdawało mi się, że spędziłam długie lata w tym piekle, a przecież trwało to tylko 6 do 7 godzin. Nagle szarpnięto mnie gwałtownie i znalazłam się w ciemnym miejscu, gdzie szatan uderzywszy mnie zniknął i zostawił mnie wolną. Nie potrafię wypowiedzieć, co czułam w duszy, kiedy zdałam sobie sprawę, że żyję i jeszcze mogę miłować Boga. Widzę jasno, że wszystkie cierpienia świata są niczym w porównaniu z bólem, jaki sprawia świadomość, że już więcej nie można miłować, gdyż tam oddycha się tylko nienawiścią i pragnieniem zatracenia dusz. Tyle, drodzy Państwo, ta dramatyczna wypowiedź siostry Józefy Menendez, kiedy dane jej było zobaczyć, przynajmniej w jakimś wymiarze tylko, stan piekła. Ciemność duchowa, ogrom wątpliwości, zniechęcenie do pisania, bezsensowność. Wszystko po to, by zaniechać dzieła miłości. Tak, drodzy Państwo, to także jest dzieło miłości. Jeżeli nawet Pan Jezus mówił o piekle, to nie po to i nie dlatego, że kierował się jakąś nienawiścią, próbą stworzenia grozy jakiejś sztucznej powagi, aby pacyfikować dążenia ludzi, by ich całkowicie stłamsić, jak to niektórzy próbują sugerować w odniesieniu do Kościoła, który poucza o tej prawdzie, lecz kierował się wyłącznie miłością i miłosierdziem. ukazywał, dawał przestrogę przed piekłem jako potencjalną niestety formą takiej egzystencji po śmierci. Nie po to, żeby siać grozę, straszyć, lecz było to spowodowane, było to przejawem jego miłości, miłosierdzia, by człowiek nie wykorzystał wolnej woli ku złemu. Bo ostatecznie to przecież człowiek wchodzi do piekła przez swoje postępowanie. To właśnie uczynki, których człowiek dokonuje w ciele za życia ziemskiego, sprawiają, że człowiek albo osiąga wieczność we wspólnocie z Bogiem, albo niestety jest tej wieczności z Bogiem pozbawiony. A to wiąże się z gehenną cierpienia i mąk piekielnych. Zatem wszystko także, co czynią święci, mówiąc o piekle, spełniają z miłości. Miłości do Boga i miłości do ludzi. Jednak szatan próbuje człowieka od tego dzieła odwieść. Wszystko, odniesie do siostry Józefy także, wszystko, aby przegrała walkę i nie przekazała orędzia miłosierdzia Bożego. Aby się nie poddała i wybrała lżejszą drogę bierności i sprzeciwu wobec cierpienia. Widać, jak bardzo ciąży szatanowi miłosierdzie Boże, jak bardzo nienawidzi miłosierdzia Bożego. A gdy ona uciekała się do serca Jezusowego i upokarzała, jak mogła, szatan syczał, wyznając tajemnicę. Jeśli chcę opanować do głębi jakąś duszę, wystarczy, że pobudzę jej pychę. Jeśli chcę ją zgubić, wystarczy, że jej pozwolę iść za potrzeptem pychy. Pycha przyczyniła się do mojego zwycięstwa. Nie spocznę, dopóki nie zaleję nią świata. Zgubiłem się przez pychę. Nie dopuszczę więc, aby dusze zbawiły czy zbawiały się przez pokorę. To jest całkiem jasne, kończy, krzycząc ze wściekłością. Te dusze dochodzą do szczytu i świętości, które zeszły jak najgłębiej w przepaść pokory. Taka jest strategia szatana. Pan Jezus, pozwalając Józefie doświadczyć piekła, tłumaczył, że dzieło Chrystusowe musi opierać się na fundamencie wielkiego cierpienia i miłości. Sam Jezus przecierpiał dla nas, ludzi, mękę na krzyżu. A to, czego szatan najbardziej nienawidzi, to właśnie krzyża. I choć próbuje nas, ludzi, kusić, dręczyć i miażdżyć nienawiścią względem Boga, lub próbuje nam wmówić, że Go po prostu nie ma, nie może wyrządzić więcej zła ponad to, co dopuszcza miłość Jezusowa. Jedynym decydującym momentem w tej walce jest nasza wolna wola. Otrzymana od Boga jest naszą własnością. Możemy opowiedzieć się albo za Bogiem, albo za złem. Innej możliwości nie ma. To prawda, mamy skłonności do upadków, do grzechu. Jesteśmy słabymi stworzeniami, ale bogatymi, bo mamy wolną wolę. Walka ze złem towarzyszy nam każdego dnia i często nie jest nam łatwo podjąć odpowiednią decyzję. A jeszcze trudniej, gdy nasza przeszłość pokryta jest grzechami. To jest to piętno, które na nas ciąży. Nasze grzechy, jakieś wstydliwe, może nawet aż haniebne czyny, postawy, decyzje, dzieła. Warto wtedy posłuchać głosu Jezusa, który zwrócił się tak do siostry Józefy. Spodziewaj się, że w tej chwili szatan zazdrosny o twoje dobro zaatakuje cię wszelkimi sposobami. Będzie cię przekonywał, że już za późno i że wszystko daremne. Napełni cię lękiem i odrazą do odkrycia stanu twojej duszy. Ściśnie ci gardło, aby nie pozwolić ci mówić i otworzyć się na światło. Będzie usiłował stłumić w tobie ufność i pokój. Posłuchaj raczej mojego głosu, który ci powie, co masz czynić. Skoro tylko łaska cię poruszy, nim jeszcze rozpocznie się walka, przybiegnij do mego serca, poproś, aby twej duszy użyczyło jednej kropli swojej krwi. Tak, przyjdź do mnie, nie lękaj się o przyszłość. Serce moje zatopiło ją w przepaści miłosierdzia, a miłość moja przygotuje ci nowe łaski. Wspomnienie przeszłości posłuży ci jedynie do utrzymania się w pokorze i do wzbogacenia się w nowe zasługi. A jeśli chcesz dać mi najwyższy dowód miłości, to licz na moje przebaczenie i wierz, że twoje grzechy nigdy nie przewyższą mego miłosierdzia. Ono bowiem jest nieskończone. Sługa, czy jak to woli służebnica Boża, siostra Józefa, spisywała orędzie na klęczkach. Pan Jezus powiedział jej: będę przemawiał przez ciebie, a moje słowa pójdą do dusz i nie przeminą. Ludzie nie znają mojego miłosierdzia i dobroci. Oto moja największa boleść. Pan Jezus przychodził prawie każdego dnia do siostry Józefy. Opowiadał jej o swoim życiu na ziemi, szczegółowo opisując i rozważając czas od ostatniej wieczerzy do śmierci na krzyżu. Przypominał, na czym polega miłość, która kocha nie za to, czym się jest, lecz przeciwnie, za to, czym się nie jest. Zapewniał, że kiedy się czuje słabość i lęk, zawsze można przyjść do Jezusa i szukać siły. On czeka, nie patrzy na czyny, ale na intencje serca, na pragnienie bycia z Nim. Przypomniał, czym jest Eucharystia. Jak ją sam nazwał, to szaleństwo miłości. Pozostaje ukryty pod postacią białego chleba, aby każdy mógł przyjść do Niego ze swoimi trudnościami, szukać pociechy w najczulszym z serc. Odnaleźć w Nim najlepszego Ojca i przyjaciela, który nigdy nie zawodzi i nie zdradza. Nie chcę nikomu wypominać popełnionych grzechów czy zbrodni, ale obmyć je we krwi swoich ran i kochać. Jezus mówi do ludzi: o wy wszyscy, którzy jesteście pogrążeni w złu i którzy od dłuższego czasu błądzicie z powodu waszych win. I jeśli popełnione przez was grzechy znieczuliły, zaślepiły wasze serca, a namiętności przywiodły was do skandalicznego życia, jeśli tylko zdacie sobie sprawę ze stanu waszej duszy, kiedy wygasną przyczyny grzechów, a wspólnicy waszych błędów opuszczą was, nie dajcie się ogarnąć rozpaczy. Dopóki w człowieku zostaje choć jedno tchnienie życia, jeszcze może uciekać się do miłosierdzia i błagać o przebaczenie. To Tyle wypowiedź Pana Jezusa. Jego serce to tron miłosierdzia, gdyż miłość się nie nuży, a miłosierdzie nigdy nie wyczerpuje. Pragnienie zbawienia dusz jest wielkie u Jezusa, tak wielkie, że aż powoduje ból, jakbyśmy dziś powiedzieli. Jak mówi Pan Jezus, gorliwość o dom Twój, czyli Ojca, pożera mnie. Jezus pragnie zbawienia dusz, dlatego wybrał siostrę Józefę, aby stała się żywym przykładem Jego miłosierdzia i bezgranicznego zaufania. Wprowadzając ją do rany swego serca, mawiał, że w tym sercu jest miejsce dla każdego z ludzi. I nieustannie powtarzał: serce moje znajduje pociechę w przebaczeniu, właściwie to w przebaczaniu. Nie mam większego pragnienia, nie większej radości nad przebaczenie. Tyle słowa Pana Jezusa. Nam pozostaje zatem ufność i wiara, że Jezus wszystko może, że nie ma takiego zła, które by nas na wieki oddzielało od Boga, jeśli tylko człowiek potrafi prawdziwie żałować, chce prawdziwie żałować, innymi słowy, prawdziwie żałuje ze swoich grzech. Wtedy Jego miłosierdzie niejako wyrywa nas z paszczy wiecznego zatracenia w otchłaniach piekielnych. Sam Jezus też pragnie być kochanym. Tęsknij za mną, tak jak ja tęsknię za tobą, mówił siostrze Józefie. Odsłania swoje serce, które będąc przepaścią miłości i miłosierdzia, jest smutne, kiedy widzi, ile dusz zbliża się na oślep do przepaści piekielnych, odrzucając nieskończoną miłość i miłosierdzie Boże. Pod koniec 1923 roku siły fizyczne siostry Józefy coraz bardziej słabły. Nierozpoznana choroba i wyczerpanie przykuły ją do łóżka, a ból doprowadzał ją do stanu agonii. Jednak w chwilach świadomości powtarzała: ach, gdyby to ludzie wiedzieli, nie szukaliby niczego innego na ziemi prócz spełnienia woli Bożej. Nikt nie ma pojęcia o tym szczęściu. To jedyna rzecz, która daje pokój. On przebacza, On wynagradza, On miłuje. Kiedy mam jakąś przykrość, czuję, jak mi mówi natychmiast: nie lękaj się, ja jestem dobry i kocham cię. Mogłabym mieć dużo wyrzutów sumienia za moje upadki, ale nie, dziękuję mu tylko za przebaczenie. Wiem dobrze, kim jestem, ale wiem przede wszystkim, kim On jest. Dał mi swoje serce, naprawdę. Sługa czy służebnica Boża, jak to woli, siostra Józefa Menendez, zmarła w Poitiers 29 grudnia 1923 roku w zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego Sacré-Cœur. Przeżyła tylko 3 lata jako siostra zakonna, składając tuż przed śmiercią śluby wieczyste. Za życia nikomu nie była znana. Zajmowała się głównie szyciem mundurków dla uczniów szkoły znajdującej się na terenie klasztoru. Przed wstąpieniem do zgromadzenia kierowała własnym zakładem krawieckim. Uczyła się miłować bliźniego, nieprzerwanie wpatrując się w Najświętsze Serce Jezusa. Spisane przez nią dzieło miłości było równocześnie przeżywane i doświadczane w codzienności. Jezus tłumaczył jej: jesteś najzupełniej niegodna tych przywilejów Bożych, ale będę się posługiwać twoją niegodnością, nicością, aby zbawić wiele dusz, objawiając im swoje miłosierdzie. Siostra Józefa dopiero pod koniec życia zrozumiała sens i znaczenie dzieła i przekonała się, jak ważne było posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego. Tym bardziej, że była nawet fizycznie atakowana przez szatana. Jezus nazwał siostrę Józefę Menendez apostołką dobroci i miłosierdzia i posłużył się nią, aby świat się dowiedział, że jego gorącym pragnieniem jest być kochanym. Gdyby dusze znały nadmiar mej miłości, czyż mogłyby na nią tutaj nie odpowiedzieć? Dlatego ciągle ich poszukuję i niczego nie szczędzę, aby do mnie wróciły. Tak, drodzy Państwo, miłosierdzie Boże jest bardzo ważne, istotne w kwestii walki także ze złem. Musimy mieć świadomość, jak szatan bardzo nienawidzi mówienie o Bożym miłosierdziu, ponieważ czuje się zagrożony. Bo właśnie dzięki miłosierdziu on wyrywa szatanowi duszę i zbawia. Kiedy w Polsce 15-letnia Helenka Kowalska marzyła o wstąpieniu do klasztoru, nie przypuszczając nawet, że jako siostra Faustyna otrzyma misję bycia sekretarką Miłosierdzia Bożego. We Francji skromna hiszpańska zakonnica siostra Józefa Menendez już spisywała orędzie Jezusa o jego miłosierdziu. A więc widzimy, orędzie dotyczące Miłosierdzia Bożego nie jest nowe. Już w Piśmie Świętym Jezus objawia miłosierdzie, choćby w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu, także w wielu innych aspektach. Także prawda o miłosierdziu nie jest obca, nie jest nowa, lecz potrzeba ludzi, aby ją na nowo odkrywali jej wartość, potrzeba rozumienia, także korzystania z tego miłosierdzia, oczywiście nie w sposób zuchwały, bo zuchwałe nadzieje w miłosierdzie Boże są grzechem przeciw Duchowi Świętemu, są nadużywaniem miłosierdzia, bezczeszczeniem tego miłosierdzia. Ale skoro Bóg dał nam takie możliwości, abyśmy to miłosierdzie rozpoznali, to korzystajmy, drodzy Państwo, z tego, aby jak najskuteczniej wyrywać się spod niestety oddziaływania złego ducha. I to, co jest zastanawiające dla nas, nasze życie nie może tylko ograniczać się w aspekcie negatywnym do tego, aby się uwolnić od szatana. Nie możemy, drodzy Państwo, tylko rozumieć naszego powołania, przeznaczenia w kategoriach negatywnych, uwolnić się od zła. Ale najistotniejsze jest, aby żyć w Bogu. Czyli nie sama walka z szatanem jest tutaj czymś najważniejszym, ale nieskończenie bardziej wspólnota z Bogiem. Niestety, aby wejść w tę wspólnotę, bardzo często nie można się obejść bez walki z szatanem. Walka z szatanem bardzo często uprzedza wspólnotę z Bogiem. Bóg daje łaskę, aby pokonać zło, aby człowiek mógł być godny w jakimś stopniu, oczywiście na miarę ludzkiego rozumienia, bo człowiek nigdy nie będzie godny. Jednak aby na tyle pragnął oczyścić się z grzechu, by Bóg uznał go za tego, który może być, żyć w nim w wiecznej wspólnocie. Warto, drodzy Państwo, korzystać z dzieł, doświadczeń, wizji osób, które są święte, w sposób szczególny, poddane Panu, żyjące dla Pana, którym Pan tak wiele objawił, będące tak blisko Boga. Korzystajmy zatem z tych dzieł mistyków chrześcijańskich i z tych ludzi, którymi Bóg się posługiwał, aby objawić swoją najświętszą tajemnicę woli świętej. I także tę wolę nam przekazuje dzięki takim właśnie ludziom, mistykom, osobom najbardziej oddanym Bogu. Wchodzimy w głębie Bożego serca, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Poznajemy, co jest w życiu naprawdę ważne. Poznajemy jakby, w cudzysłowie, psychologię Boga i Jego duchowość. Poznajemy to, co jest naprawdę ważne, aby być blisko Boga. Na co On szczególnie zwraca uwagę. Co Mu najbardziej przeszkadza, a co najbardziej służy wspólnocie z Nim. Co jest Mu miłe. Dlatego tutaj warto prześwietlać życiorysy wielu, ich doświadczenie Boga, aby uczyć się, jak żyć, jak walczyć ze złem, aby być dla Boga. Niezależnie od tego, czy opuścimy to życie w sposób gwałtowny, czy wskutek długiej i okrutnej choroby, wszyscy zeznamy przed wejściem do wieczności prawdziwej agonii. Można to słowo wziąć w cudzysłów. Słowo to pochodzi od greckiego słowa agon, walka. Chrześcijanie używają go na oznaczenie ostatecznej walki, jaką każdy człowiek musi przeżyć na końcu swego ziemskiego pielgrzymowania. Dane nam będzie zobaczyć wówczas powtórnie całe nasze życie, jakby w jednym błysku, i popatrzeć na nie w świetle Bożego miłosierdzia, w świetle, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Hipermnezja, to znaczy stan bardzo wysokiego uwrażliwienia pamięci, ponad normalna zdolność pamięciowa, jaką znają niektóre osoby przeświadczone, że nadeszła ich ostatnia godzina, może nam dać wyobrażenie o wizji, jakiej wówczas doznamy. Pewien młody człowiek, który nieomal się utopił, wyznał, że zobaczył, jak w filmie, całą swoją młodość, przypominając sobie wydarzenia, które kompletnie zapomniał. Jest to doświadczenie, którego zeznał święty Franciszek Ksawery, gdy w 1549 roku o mało nie zginął w katastrofie morskiej podczas przeprawy z Moluków do Japonii. Mówi, właściwie pisze o tym w liście, jaki skierował do swoich braci w Goa. Pisał tak: o moi bracia, cóż stanie się z nami w godzinę śmierci, jeżeli w ciągu naszego życia nie przygotowujemy się i nie uczymy się pokładać nadziei i ufności w Bogu, albowiem w owej chwili spadną na nas największe pokusy, cierpienia i próby, tak duchowe, jak i cielesne. Było to również przytłaczające doświadczenie ojca Wenefrida, sławnego założyciela organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który w 1994 roku w wieku 80 lat przeszedł zawał serca. Będąc wydanym na pastwę gwałtownych boleści w przekonaniu, że nadeszła jego ostatnia godzina, dostrzegł, na czym polegają męki czyśćcowe. Pisał tak: choć niegdyś byłbym zadowolony z tego, że znalazłem się przynajmniej w czyśćcu, to obecnie podjąłem mocne postanowienie, aby odmienić jedną bądź drugą rzecz w swoim życiu, aby nie wpaść, jeśli to możliwe, w ręce Boga Karzącego. Zrozumiałem, jak bardzo jest niebezpieczne wierzyć praktycznie jedynie w Jego nieskończone miłosierdzie, a zapominać o Jego sprawiedliwości, która też jest nieskończona. Już Mojżesz bowiem przestrzegał: albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami, Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. Fragment pochodzi z Księgi Potocznego Prawa, rozdział 10, wers 17. A więc, drodzy Państwo, należy zawsze zwracać się do Boga o miłosierdzie. Zawsze. Należy przyzywać tego miłosierdzia, aby tak było. Człowiek musi mieć, drodzy Państwo, bardzo wiele pokory w sobie, bo nie będzie wzywać miłosierdzia Bożego człowiek, który jest zadufany w sobie, opętany przez pychę. Ale także należy zawsze brać pod uwagę również Bożą sprawiedliwość. To są te dwa wymiary, do których powinien odnieść się człowiek, żeby nie zrodziła się pokusa nadużywania miłosierdzia Bożego. Żeby człowiek nie popadł w przeświadczenie, że bez żalu za grzechy postanowienia poprawy, że Bóg jakoby był zmuszony bezwarunkowo wszystko człowiekowi odpuścić, przebaczyć, bez żadnego wysiłku, co najmniej okazania skruchy ze strony człowieka. Nie możemy tutaj lansować tezy fałszywie rozumianego miłosierdzia jako obojętności na wszelkie zło, lecz należy umieszczać wymiar miłosierdzia zawsze w kontekście potrzeby nawrócenia człowieka, co najmniej skruchy. Drodzy Państwo, Wiktor Hugo mówił bardzo słusznie, że w chwili śmierci spadnie maska z twarzy człowieka i zasłona z oblicza Boga. Tak, w godzinę naszej śmierci, w tym najważniejszym, nieskończenie najważniejszym momencie naszego życia, dostąpimy światła bez precedensu. W pełnym świetle objawi się to, co było złe i dobre. W świetle, jakbyśmy powiedzieli, Jupiterów, aby wyraźniej widzieć i zło, i dobro naszego życia. Zobaczymy siebie w prawdzie, odartych ze wszystkich łachmanów, pozorów i hipokryzji, które do tej pory przebieraliśmy się. Na szczęście miłosierdzie Boże wyda się nam jaśnieć bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego można słusznie mieć taką nadzieję. Ten, który popełni samobójstwo, może pójść bezpośrednio do raju, nie przechodząc nawet przez czyściec. Choć pamiętajmy, że samobójstwo to jest zabójstwo siebie, więc czyn obiektywnie należący do najcięższych. Lecz zawsze trzeba uwzględniać okoliczności. W rozstrzygającej chwili śmierci, która wcale niekoniecznie pokrywa się z jego ostatnim gestem rozpaczy, mógł taki właśnie samobójca czy samobójczyni dokonać szaleńczego aktu zaufania w boskie miłosierdzie. Nie będzie to jeszcze wizja twarzą w twarz, czyli bezpośrednio, jak to mówimy. Będziemy musieli w owej chwili ocierającej się o wieczność, jak miał stwierdzić Bergson, poprosić Boga o przebaczenie wszystkich błędów naszego życia. Dokonać aktu skruchy, jak jego Pan oczekuje od nas od zawsze i który wreszcie możemy mu wyrazić. Nawet jeśli spowiadaliśmy się 3 minuty przed wydaniem ostatniego tchnienia, to w godzinie naszej śmierci będziemy mogli wreszcie wyznać w pełni nasz grzech i doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego. Dlatego każdego dnia chrześcijanin powinien prosić Najświętszą Marię Pannę, Matkę Bożą, aby przyszła mu ze szczególną pomocą w godzinę śmierci naszej. Oczywiście, jeśli świadomie w duchu modlitwy wymawiał te słowa, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Czy chrześcijanie zdawają sobie sprawę z tego, co wypowiadają? Czy modlitwa jest rzeczywistym spotkaniem z Bogiem, czy po prostu mantrą? To znaczy, w kapitalnym momencie naszej egzystencji, gdy będziemy mieli dokonać ostatecznego aktu naszej wolności, od którego zależeć będzie cała nasza wieczność. Dlatego ten moment odchodzenia z tego świata jest tak ważny, tak kluczowy. Nie wolno tutaj, drodzy Państwo, się nie przygotować do tego, do tej chwili. Powinniśmy być nie tyle materialnie, czy społecznie, czy psychologicznie, ale przede wszystkim duchowo przygotowani na spotkanie z Panem w chwili śmierci, aby wiedzieć, jak mamy się, jakbyśmy dziś powiedzieli, zachować się w tym momencie, o co mamy prosić, o co mamy zabiegać, jaką mamy postawę zająć wobec Boga. Bez oczywiście silenia się na jakieś sztuczności, bez jakiś tutaj sztuczny patos w tym względzie, lecz chodzi o właściwą dyspozycyjność, dyspozycję serca, aby zdać się na Boga, na Jego miłość, miłosierdzie, aby okazać skruchę i wdzięczność za Jego miłosierdzie. Sierpnia 1897 roku święta Teresa od Dzieciątka Jezus zaklinała swoje siostry, aby modliły się i polecały modlitwy za nią. O, jakżeż bardzo trzeba modlić się za umierających, gdybyśmy o tym wiedzieli. Nawet jeśli spadną na nas wtedy okrutne cierpienia, nawet jeśli dostąpimy przywileju obecności prawdziwych przyjaciół wśród nas w tej godzinie śmierci, to i tak będziemy musieli przezwyciężyć ostateczną pokusę naszego życia, pokusę rozpaczy, zwątpienia, braku ufności, Boże miłosierdzie. Uświadamiając sobie w jednej chwili głębię naszej nędzy, nie powinniśmy tracić nadziei na Boże miłosierdzie i z pokorą rzucić się w Jego objęcia. Zbyt wielu chrześcijan uspokaja siebie mówiąc: w owej chwili zrozumiem całą dobroć Boga i będę mógł prosić Go dziecięcym sercem jedynie o przebaczenie. Niebezpieczna to iluzja, która jest sprzeczna z wielokrotnie powtarzanymi zachętami Chrystusa do czujności. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutu, czy rankiem, by niespodzianie przyszedł, że nie zasnął was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię do wszystkich. Czuwajcie. Ewangelia według Marka, rozdział 13. Nie wyobrażajmy sobie, drodzy Państwo, że zobaczymy film naszego życia, siedząc wygodnie w fotelu, posiadłszy wreszcie prostotę i pokorę. O nie! W dalszym ciągu nasze serce będzie sercem grzesznika, naznaczonym pychą, pokusą, chęcią odejścia, pychą, które będzie musiało otworzyć się na ostateczne ogarnięcie miłością. Musimy jeszcze wykonać ten gest opowiedzenia się po stronie Boga, wyzwania czy żebrania wręcz o Jego miłosierdzie. Po raz ostatni wtedy Pan będzie nas prosił. Może to dziwnie, paradoksalnie brzmi. Módlmy się każdego dnia do Maryi Dziewicy, abyśmy doznali wówczas łaski, dali się Bogu uwieść i poprowadzić aż do raju. Abyśmy za Jezusem poszli, a nie wzgardzili Nim. To jest właśnie to, co teologia nazywa łaską ostatecznej wytrwałości. Pan Jezus mówił: ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówił to w obliczu prześladowań. Jest to łaska tak samo darmo dana, jak wszystkie inne otrzymane w naszym życiu. Nawet jeśli musimy się przygotowywać do jej przyjęcia już od dzisiaj. I Państwu tego przygotowania jak najlepszego do ostatecznego odejścia z tego świata, aby to było przygotowanie jak najbardziej owocne i zakończyło się radością wejścia we wspólnotę z Bogiem. Państwu i sobie z całego serca życzę, niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy, jedyny ze względu na prowadzące rekolekcje. Nie będę mógł bezpośrednio po audycji z Państwem rozmawiać, ale w przyszłości to nadrobimy. Wszystkiego dobrego wam życzę, niech was Bóg błogosławi.